Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ile razy w ostatnim czasie słyszał pan pytanie, czy będzie pan marszałkiem Sejmu?
Dość często.
Więc ja wprost nie zapytam, a może trochę w inny sposób będzie brzmiało to pytanie. Czy trzecia droga będzie miała prawo do tego stanowiska, czy też Polska 2050 będzie miała prawo do tego stanowiska?
Zobaczymy. To jest w rozmowach. Wydyskutujemy taką decyzję. Nasze stanowisko, które wyrażamy, jest jasne. Mamy różne pomysły, różne wizje. Platforma mówi jeden premier i trzech wicepremierów. My mówimy premier Platformy, marszałek Sejmu trzeciej drogi, marszałek Senatu Lewicy. To wymaga rozmowy. Poukładania tej odpowiedzialności, dlatego że naprawić trzeba dzisiaj, to wiemy, nie tylko rząd, ale też parlament. I stąd mówimy, że tak, bylibyśmy zainteresowani też tym, żeby w tym parlamencie być pewnego rodzaju kotwicą bezpieczeństwa dla wyborców. Oni zagłosowali na drużynę, oni nie dali żadnej z partii samodzielnej większości do tworzenia rządu, jak to stawał PiS w 15 czy 19 roku. Dzisiaj zagłosowali na drużynę i chcą widzieć podział odpowiedzialności w tej drużynie, pracującą drużynę. A my mówimy, my trzecia droga, gwarantująca większość w tym Sejmie, chce być kotwicą bezpiecznej zmiany. Mówić Polakom, to nie jest zmiana PiS-u na Platformę, tylko to jest zupełnie nowa układanka, zupełnie nowy krajobraz, a my będziemy kotwicą bezpiecznej zmiany.
Pytam też w kontekście prac nad formowaniem nowego rządu. Premier Mateusz Morawiecki chce się tego podjąć, mimo że Prawu i Sprawiedliwości na ten moment brakuje wystarczającej liczby głosów. Zakładam, że premier i były bankowiec potrafi liczyć, więc pana zdaniem na co liczy?
To jest czysta arytmetyka. Tu nie trzeba jakichś specjalnych kompetencji poza pierwszą, drugą klasą szkoły podstawowej. Prawu i Sprawiedliwości dzisiaj do większości, do rządu brakuje 37 mandatów. Ja nie wiem, jak on może opowiadać, że on już je ma, że już jest większość, skąd on je weźmie.
A czy pan jest pewien lojalności 65 osób, które uzyskały
oczywiście
mandat z trzeciej drogi?
Oczywiście, bo one widzą, jak Polacy zagłosowali. Proszę pani, dzisiaj każdy, kto chciałby z tej strony, za jakimiś ich korupcyjnymi propozycjami, namowami, pieniędzmi, stołówkami, milionami, jeszcze innymi rzeczami przejść na tamtą stronę, może będzie miał sobie stołek na pół roku, ale zostanie absolutnie objęty takim ostracyzmem w społeczeństwie i w swojej lokalnej społeczności, że to dla nikogo, nawet gdyby miał takie pokusy, nie jest gra warta świeczki. To były wybory, do których poszło 74% ludzi. Większość jest ewidentna, ewidentna. Nie ma takiej moim zdaniem też psychologicznej możliwości, żeby te ich triki się udały. Oni kupują czas tymi gadkami. Morawiecki wie, że nie ma większości.
Ale w trzeciej drodze jest 32 posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego i zna pan pewnie takie powiedzenie, kto wygra wybory, PSL odpowiada, nasz koalicjant.
No ale to już teraz tak jest. No ich koalicjant wygrał wybory. No to jest Platforma Obywatelska, trzecia droga.
Ale ciągle słyszymy głosy, że jednak Prawo i Sprawiedliwość rozmawia z osobami, które dostały się do Sejmu z PSL.
To jest na tej zasadzie rozmawia, że dzwoni na przykład ktoś do kogoś, a ten ktoś mówi, nie będę z wami gadał. I oni idą i mówią, rozmawiają z nami. Tak, no rozmawiali, powiedzieli, nie będziemy z wami rozmawiać. Gdyby to było 2-3 głosy, trwałoby jakieś przeciąganie, może komuś by jakieś pokusy chodziły po głowie. Ale większość jest ewidentna. Jest ewidentna i niewzruszalna.
Czyli ręczy pan za trzecią drogę.
Trzecia droga na pewno nie pęknie i nikt nie pęknie tak naprawdę.
Wszystkie ugrupowania są już po konsultacjach z prezydentem. Na ile procent ocenia pan szansę, że Andrzej Duda w pierwszej kolejności powierzy misję tworzenia rządu Donaldowi Tuskowi?
Trudno jest mi wróżyć, oceniam, mówię o tym na zasadzie jakiejś intuicji, jakiegoś doświadczenia, pewnie na 30%. Natomiast przed rozmowami z panem prezydentem oceniam je na 0%, więc uważam, że te szanse radykalnie wzrosły. Pan prezydent oczywiście toczy swoją grę, buduje się jako ośrodek decyzyjny, z którym się trzeba liczyć, na którego zdanie wszyscy się oglądają, wszyscy wiemy, o co chodzi. Natomiast tu też jest bardzo jasny sygnał od pana prezydenta. On podkreśla, w czasie rozmów z nami nie powiedział, pokażcie mi umowę koalicyjną i nie powiedział, pokażcie mi teraz skład rządu, to nominuje Tuska, ale powiedział to po konsultacjach, na spotkaniu czy na tym swoim briefingu podsumowującym konsultacje. A jeżeli to powiedział, to znaczy, że teraz po stronie naszego kandydata na premiera Donalda Tuska jest dowiezienie tych dwóch rzeczy, czyli umowy koalicyjnej i składu rządu, tak, żeby mógł być nominowany w pierwszym kroku. Ja myślę, że to nie jest nieprawdopodobny scenariusz.
Mamy Koalicję Obywatelską, mamy trzecią drogę, mamy nową Lewicę, ale w tych ugrupowaniach są jeszcze mniejsze podmioty w samej Koalicji Obywatelskiej, Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska i Zieloni. Jesteście w stanie dojść do kompromisu?
Tak, jesteśmy w stanie, dlatego że wiemy, jaka odpowiedzialność na nas ciąży i jak bardzo ludzie chcieli zmiany i dlaczego dali nam tę szansę, którą nam dali z tak wyraźną większością, której się też niewielu spodziewało, żeby była jasność. Więc jeżeli wiemy, że jest taki mandat, to mamy presję. Presję odpowiedzialności. Wiemy, że się musimy dogadać i się dogadamy.
Gospodarka, edukacja, myślę, że to są te kwestie, gdzie nie będzie trudno, ale już na przykład takie sprawy jak prawo aborcyjne. to tutaj mogą być różnice
zdań. Są oczywiście.
Więc ta obietnica wyborcza może nie zostać spełniona.
Każdy z nas ma w tej sprawie trochę inne zdanie. Sprawy światopoglądowe, w tym kwestia aborcji, nie będzie przedmiotem porozumienia koalicyjnego. To będzie inna rozmowa między partiami. Wydaje się, że pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, to jest próba naprawy tej dramatycznej sytuacji przy pomocy tych narzędzi, które będą dostępne nowemu rządowi, a więc rozporządzenia ministra zdrowia, a więc wytyczne dla NFZ-u, tak żeby Polki przestały się bać zachodzić w ciążę, rodzić dzieci. I tu będzie zgoda wszystkich. No a później jest dyskusja. Być może Koalicja Obywatelska położy ten swój projekt tym razem z Lewicą dostępu nieograniczonego do aborcji do 12 tygodnia. Każdy z nas wtedy głosuje zgodnie ze swoim sumieniem. Ja zagłosuję przeciw. Najlepiej byłoby uchwalić jeszcze raz tamtą ustawę, którą obalił Kaczyński i jak najszybciej zrobić referendum, żeby ludzie, Polki i Polacy mogli się w tej sprawie wypowiedzieć, wiążącym głosem iść do prezydenta i powiedzieć: panie prezydencie, to nie jest jakaś tam ustawa, którą może się panu podobać, czy nie uchwalił ten czy inny rząd. To ludzie się wypowiedzieli, ci sami, którzy pana wybrali.
Słuchając pana i teraz, i podczas różnych wystąpień, a także przedstawicieli Trzeciej Drogi, mam wrażenie takiego entuzjazmu nowicjusza. Mówi pan często o tym, że trzeba skończyć wojnę polsko-polską, no ale przecież w tej wojnie polsko-polskiej uczestniczy też na przykład Platforma Obywatelska, bo te dwa ugrupowania przez tyle lat się ścierały.
To, co się stało 15 października, to nie jest znowu zmiana PiSu na Platformę. To jest zupełnie nowy układ. Platforma jest częścią tego nowego układu, oczywiście, ale to też już jest inna Platforma. Oczywiście jest Donald Tusk, ale wie pani, ja wczoraj byłem na rozdaniu tych zaświadczeń o wyborze, widziałem posłów Platformy, tam jest tylu młodych, nowych ludzi, że chyba, ja nie liczyłem, ale
no
tam...
Z trzech posłów podlaskich nawet, to jest tylko jeden, który zasiadał w poprzednich dwóch kadencjach.
Właśnie, zupełnie nowe pokolenie, więc to też jest partnerski układ. Trzecia Droga jest w tej całej nowej układance, w tym zespole, kotwicą bezpieczeństwa. Nie będziemy hamulcowym, mam wrażenie, że my będziemy tym taką świeżością i nowością, za którą będzie fajnie iść i która sprawi, że ten cały układ będzie inny.
A jaką gwarancję daje pan, że nie będzie pan podlaskim posłem tylko od święta? Bo oczywiście jest pan białostoczaninem, ale wiele lat pan już tu nie mieszka. Obdarzyli mieszkańcy pana ogromnym zaufaniem, bo prawie 80 tysięcy głosów, najwięcej z wszystkich kandydatów do Sejmu. To rzeczywiście jest taki silny mandat.
Silny. Bardzo.
Ale czy będzie czas na to, by też o sprawy regionu zadbać?
Tak, już w kampanii taką najbardziej wzruszającą rzeczą było to, że mógłbym zostać posłem z ziemi, na której się urodziłem, ją reprezentować. Ja wiem, że to tak może każdy gadać, ale dla mnie to jest takie zobowiązanie, to jest tak wzruszające, że ja z tych wiosek, które odwiedzałem, z tych miast, które dobrze znam, że ja stąd jestem posłem, że ja nigdy tego nie zapomnę. Tu mieszkają moi rodzice, tu są groby moich najbliższych, mojego brata, obu moich babci, moich dziadków. Ja tu zostawiłem masę życia i teraz chciałbym się odwdzięczyć za to, co dostałem od Podlasia, od Białostoczyzny, niezależnie od tego, jaką funkcję mi przyjdzie pełnić, gdzie będę, czy będę szeregowym posłem, czy będę w rządzie, czy będę w prezydium Sejmu, czy gdziekolwiek, jeżeli taka będzie wola większości, to na pewno Białystok będzie absolutnie kluczowy w całej tej mojej politycznej drodze. Będzie absolutnym centrum mojego wszechświata. Możecie być tego absolutnie pewni.
Wszystko się nagrało, trzymamy więc za słowa.
Bardzo dziękuję.